Dzień dobry, przed mikrofonem Anna Łoś. Witam Państwa serdecznie. Nasze spotkanie jest wyjątkowe z racji tajemnicy Bożego Narodzenia i z racji gościa, kardynała Grzegorza Rysia, metropolity krakowskiego.
Dzień dobry, szczęść
Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Bardzo dziękuję, że przyjął ksiądz kardynał zaproszenie do Radia Kraków i do tej audycji, do rozmów o wierze, które już blisko 20 lat mówią o życiu i wierze. Raz w sposób jako rzecz taka spójna, piękna, a raz oczywiście zdarza się, że mówimy też o trudnościach, które są związane. Witamy z powrotem w Krakowie, choć wiem, że Łódź pozostawiła wielki smutek. Czego księdzu kardynałowi z tej Łodzi tak najbardziej brakuje?
No, raczej nie czego, tylko kogo, bo Kościół to nie są rzeczy, tylko Kościół to są relacje. No i relacje, jeśli są budowane naprawdę, to są głębokie. To potem jak trzeba je nie pewnie przerwać, no ale spróbować znaleźć dla niej jakąś inną formę, no to nie jest łatwy proces. Ja myślę, że dzięki papieżowi Franciszkowi ja przestałem myśleć o tym, że Kościół to jest jakiś taki abstrakcyjny podmiot, rodzaj tłumu. Kościół to jest wspólnota ludzi i ja jak myślę Łódź, to ja mam przed oczami nie tyle przerobione fabryki, tylko twarze konkretne, no to jest ten brak najważniejszy.
A co z tamtego kościoła łódzkiego chciałby ksiądz kardynał przeszczepić na nasz krakowski grunt? Z tych różnych właśnie doświadczeń duszpasterskich, co mogłoby ożywić kościół krakowski?
Tak, chociaż nie wiem, czy pomysłem jest ich przeszczepianie. Łódź ma swoją specyfikę jako tak dawne miasto robotnicze, więc wszystkie kwestie społeczne są istotne. Łódź jest miastem, jak dumnie o sobie mówi, czterech kultur, więc jest miastem wielkiego ekumenizmu, który się, i nie tylko ekumenizmu, tylko pewnie dialogu, który się zaczął po katolickiej stronie znacznie wcześniej niż Sobór Watykański II. No to też jest wielka specyfika tego miasta. Ale nie chodzi o to, żeby prosto brać i przeszczepiać, bo raczej też tak myślę, że każdy kościół musi mieć swoją specyfikę i nie chodzi teraz o to, ani nie szło o to, żeby Kraków sklonować na Łodzi, jak tam szedłem lat temu 8, ani teraz nie idzie o to, żeby sklonować Łódź na Krakowie, broń Boże. Natomiast to jest tak, że te kościoły nie są całkowicie od siebie odrębne i odseparowane, bo ostatecznie one są zawsze w jednej wielkiej wspólnocie Kościoła Powszechnego. I to, co jest zadaniem na pewno, to jest to, jak we własnym lokalnym kontekście szczepić to, czym żyje Kościół w ogóle. Czyli na pewno na ten moment wielkie pragnienie budowania wspólnej drogi wszystkich chrześcijan, czyli synodalność. Synodalność jest związana też, to mówił papież Leon XIV, zaraz po inauguracji pontyfikatu, jest związana z ekumenizmem. W tym sensie te doświadczenia łódzkie mogą się przydać. Jest jasne, że Kościół służy ewangelizacji. Tu też kilka przygód łódzkich może się przydać, choć one się narodziły jeszcze duchowo w Krakowie, bo na przykład Arena Młodych narodziła się w Krakowie, a nie w Łodzi. Ta miała swoją własną odsłonę i swój własny koloryt. To bardzo piękne doświadczenie. No choćby na przykład przez to, że mieliśmy około 500 wolontariuszy, tworząc każdą arenę. No to będzie mi brakowało takiej inicjatywy, ale chyba się nie odważy jej tu przeszczepiać, bo niech ona już zostanie w Łodzi. To jest taka nagroda papieża Franciszka, którą wprowadziłem na wzór papieży Jana Pawła II w Irlandii rozdawanej. Mianowicie dla młodych ludzi, którzy się angażują, ale nie jednorazowo, tylko w wymiarze całego roku, albo w jakieś kwestie charytatywne, albo w kwestie ekumeniczne, albo w kwestie ewangelizacyjne. Najwięcej było zawsze tych charytatywnych. Urok polegał na tym, że dajemy tę nagrodę, no ja już muszę mówić, że dawaliśmy, ale wierzę, że będą dawać dalej uczniom z najstarszych klas szkoły podstawowej, a potem wszystkim ze szkoły średniej, którzy by chcieli.
Piękna inicjatywa, więc może w Krakowie?
Brązowa, srebrna i złota odznaka i brązowa, srebrna i złota w liceum czy w szkole średniej i na koniec tak zwany pierścień rybaka. I to oznacza, że można było mieć młodego człowieka, który jest naprawdę zaangażowany 7 lat w coś bardzo pozytywnego. Myślę, że jak ktoś przez 7 lat do czegoś ma w sobie pasję, to już z tego nigdy nie zrezygnuje. No i muszę powiedzieć, że to były setki młodych ludzi. Setki. Ostatnio na rozdaniu tych nagród był zastępca kuratora. był porażony tym, co widział. Ci młodzi też opowiadają o tym, co mogli zrobić, dlaczego to robili. I patrzył i jakby pierwszy raz odkrywał młodzież, zupełnie widząc ją z innej strony. To naprawdę przepiękne doświadczenie.
Na przełomie lutego i marca, już podczas ingresu, zapowiedział ksiądz kardynał synod diecezjalny, by wspólnie czytać i medytować dokument o synodalności papieża Franciszka. W tym dokumencie jest jeden z rozdziałów, który zatytułowany jest Razem w Łodzi. Czy rzeczywiście w tej Łodzi, w tym kościele jest miejsce dla wszystkich, dla osób, które często czują się wykluczone, dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych, dla osób homoseksualnych?
Miejsce jest dla wszystkich, bo każdy jest akceptowany. Nie ma miejsca na niektóre postawy, ale to dotyczy wszystkich. Tak? Znaczy, zasada, którą się łatwo powtarza, pewnie trudniej się realizuje, to jest to, że zawsze w Kościele jest akceptacja grzesznika, a nie ma akceptacji dla grzechu. To zrozumiałe. Natomiast no ja się staram słuchać papieży i ja mam w uszach papieża Franciszka, który przez ostatnie właściwie 2-3 lata pontyfikatu miał tylko jeden refren: todos, todos, todos. I z otwarcie na każdego, choćby po to, żeby wysłuchać jego historii i przyjąć go jako człowieka. A co dalej z tego spotkania wynika, no to już tylko Pan Bóg wie, kiedy ono się dzieje. On wie, zanim się wydarzy, a my się dowiadujemy po fakcie. Nie ma ludzi, których Kościół dla zasady wyklucza. To, że ktoś żyje w związku niesakramentalnym, może oznaczać to, że żyje w ekskomunice, ale nie oznacza, że żyje poza Kościołem. Chociaż samo życie w małżeństwie drugim, trzecim też nie jest związane z ekskomuniką. Jest związane z tym, że nie można przyjąć sakramentów niektórych. Ale to też nie jest ekskomunika i to nie jest oddzielenie przede wszystkim od Chrystusa, który ma także inne drogi docierania do człowieka, nie tylko na przykład przez sakrament pokuty i Eucharystii.
Podczas ingresu zwrócił ksiądz kardynał uwagę na fakt, że Kościół jest pełen łaski. I mówienie o Kościele bez tej perspektywy jest płytkie. Kościół jest taką rzeczywistością bosko-ludzką i są pewne sprawy w Kościele polskim, nie wiem, problem z rozliczeniem krzywd wobec osób nieletnich, czy mówi się też o bezbronnych dorosłych w Kościele, żeby tym właśnie metafizycznym twierdzeniem jak gdyby nie zasłaniać takiej odpowiedzialności także moralnej Kościoła, prawda, wobec pewnych sytuacji.
Zasłanianie byłoby nawet, powiem, mocno herezją. To, że Kościół jest bosko-ludzki, to nie znaczy, że te dwie natury się w nim mieszają. Tak jak w Jezusie Chrystusie, to co boskie nie miesza się z tym, co jest ludzkie. Są dwie natury obok siebie, razem, ale są też niezmienne. Więc...
Czyli ta łaska to nie jest pewien wytrych taki do...
Nie.
Absolutnie.
Tak, w życiu tak sobie pozwoliłem... wobec kardynała Kazimierza po starej znajomości, bo pamiętam, że rozmawialiśmy o państwie kościelnym i ksiądz kardynał użył takiego sformułowania, no, że ono się musiało w rozwoju historycznym powiedzieć jakoś w Duchu Świętym. Ja mówię, że to już nie jest klucz, tylko raczej łom do otwarcia te drzwi do tego tematu, co na szczęście nie przekreśliło niczego w naszych relacjach. Nie. Chodzi o to, żeby się zachwycić Bogiem, który jest miłosierny, dlatego że jest z nami mimo naszych grzechów i po to, żeby nas z nich wyprowadzać, a nie żeby nam je zakrywać przed oczami. To jest, jak bierzemy działanie Ducha Świętego, tak jak je objawia Pismo Święte i zwłaszcza w Ewangelii Jana, to tam czytamy, że Duch jest dany na odpuszczenie grzechów. Weźmijcie Ducha, którym odpuścicie grzechy, są odpuszczone. Ale wcześniej jest powiedziane, że pośle wam Ducha, który przekona was o grzechu. To jest takie uderzające. Ten Duch jest nazwany paraklet, czyli tak tłumacząc bardzo tak posiermierznie, to paraklet znaczy tyle co adwokat. Ja nie wiem, czy adwokaci przekonują swoich klientów o tym, że są grzesznikami i że są przestępcami. I czy przestępcy się spodziewają po adwokatach akurat takiej ich aktywności. A to jest kluczowe w działaniu Ducha Świętego, że najpierw przekonuje nas o grzechu, a potem nam pokazuje, ale Bóg cię kocha i jest dla ciebie szansa, jest dla ciebie wyjście, jest miłosierdzie. I tak jak Bóg z człowiekiem rozmawia o grzechu, to podejrzewam, że nikt inny nie.
Zapowiedział ksiądz kardynał dużą determinację, by w Krakowie także powołać komisję historyczną do spraw zbadania przypadków nadużyć seksualnych. To także podczas konferencji prasowej w Łodzi ksiądz kardynał o tym mówi, że to jest walka z czasem, żeby dopuścić tych ludzi, którzy odchodzą do opowiedzenia swojej krzywdy, do tego, aby zaistnieli w jakiś sposób, aby się poczuli ważni też w Kościele. W tej debacie kościelnej i w debacie takiej społecznej brakuje mi takiego pięknego ewangelicznego słowa zadośćuczynienie. I tak się zastanawiam, czy rzeczywiście Kościół jest gotowy na zadośćuczynienie ze wszystkimi tego konsekwencjami, także finansowymi, bo o tym się oczywiście mówi.
Ja myślę, że ono się dzieje. Mogę mówić, nie chcę mówić o żadnych szczegółach, to jest jasne, że nie. Natomiast też sądzę, że tam, gdzie Kościół je czyni, to o tym nie opowiada. No ja sam nie opowiadam o tym, bo co to jakieś media obchodzi. Nie, tu są zasady, z całym szacunkiem dla mediów, tu są zasady bardzo proste. Niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa. Ja uważam, że niekoniecznie zadośćuczynienie pokrywa się z procesami. Kiedy ktoś mnie wzywa do sądu, no to muszę do niego iść, tak? Natomiast niezależnie od tych wszystkich procesów, które się dzieją, jest jeszcze cała ogromna przestrzeń zadośćuczynienia. Jestem absolutnie przekonany, wiem na pewno, choćby z doświadczenia własnej diecezji wcześniejszej, że to się dzieje. I to naprawdę nie w jakiś sposób symboliczny, proszę mi wierzyć.
Czy zostaną otwarte archiwa w kurii metropolitalnej? Tajne, które zostały zamknięte.
Jestem przed decyzjami, więc nie wiem, czy już je objawiać, ale...
Byłoby miło.
Ale proszę pamiętać, że ja jestem historykiem z wykształcenia.
Czyli tak.
To na pewno nie jest... dobre, kiedy archiwum jest zamknięte dla badaczy. Archiwa mają swoje zasady udostępniania dokumentów, wszystkie archiwa. Nie wiem, byłem dyrektorem archiwum na Wawelu przez kilka lat i wiedziałem, w jaki sposób obsługiwać czytelników, którzy przychodzą, i uczonych. Myślę, że tu trzeba przede wszystkim najpierw odczarować tę całą debatę, bo to niczemu nie służy. Archiwum musi służyć badaniom naukowym. I nie tylko, bo ono też prowadzi bieżącą działalność i tak dalej. Ale myślę, że to się wydarzy. Natomiast jak pani mówi o komisji, to ja się z niczego nie wycofuję. Choć mówię, popatrzę w marcu na konferencję episkopatu, w jaką stronę pójdą prace. Mówiłem to już, nie wierzę w to, że jedna komisja jest w stanie ogarnąć archiwalia dotyczące całej Polski. Nie wierzę w to, nie jestem. Nie. To są ogromne obszary do przebadania i myślę, że wcześniej czy później wszyscy odkryją, że to każda diecezja musi trochę sama popracować, a to, co nazywamy dzisiaj Komisją Ogólnopolską, to naprawdę powstanie z jakiegoś zbioru tych prac, wyników prac lokalnych.
Czyli to takie doświadczenie niemieckie.
Nie wyobrażam sobie inaczej.
W Niemczech tak było właśnie, że były poszczególne.
Tak, i wtedy byłoby pewnie ważne, żeby ta prace poszczególnych tych komisji decyzyjnych jakoś były spójne. Tak? Znaczy, bo inaczej to ten końcowy wynik niekoniecznie będzie kompletny. O, może tak.
Usypiały nas tłumy w kościołach. Myślę, że Bóg pozwala na to, co teraz dzieje się z kościołem, żeby nam wstrząsnąć. To słowa biskupa Artura Ważnego, który w ten sposób komentował spadek zaufania do kościoła. Słowa pochodzące z wywiadu z Tośką Szewczyk, znaną księdzu kardynałowi, mnie także osobą skrzywdzoną w kościele. Ten wywiad ukazał się w Więzi. Jak ksiądz kardynał myśli, na co powinniśmy przede wszystkim położyć nacisk, żeby odbudowywać to zaufanie do Kościoła?
To znaczy, oczywiście, że mógłbym pójść w takie stwierdzenie, że no tak, że Kościół musi być jakoś przejrzysty. I to nie dlatego, że spadło zaufanie do Kościoła w Polsce, tylko to jest jedno z tych rozeznań, jakiego Duch Święty dokonywał z Kościołem na synodzie o synodalności. Tak? Znaczy, Kościół jakoś musi być przejrzysty, musi być... No, to dotyka tego, o czym chciałem powiedzieć najbardziej. Znaczy, no, musi być relacyjny w sposób uczciwy. Bo tak naprawdę ja myślę, że kwestia zaufania czy niezaufania, no to jest kwestia bardzo osobista. To nie jest tak, że jakaś zbiorowość traci zaufanie albo jakaś zbiorowość je odzyskuje. No to...
Tylko badania są zbiorowe, prawda?
Badania są zbiorowe, ale tak. To tylko pokazuje, ile jest osób, które gdzieś zostały zawiedzione, gdzieś zostały skrzywdzone, gdzieś odkryły, że nie. No i ja jestem przekonany dość, że każda z tych osób miała trochę inne powody. I jeśli odzyskiwać zaufanie, to najpierw trzeba się z tymi osobami spotkać i ich posłuchać. A wszystko inne jest potrzebne, ale nie załatwia sprawy. Mhm. Nie załatwia sprawy. I to jest wielkie pytanie, co zrobić, żeby w sposób autentyczny taką osobę spotkać, zaprosić, w jaki sposób do niej dotrzeć. To są pytania kluczowe duszpasterskie.
O tym mówi też papież Franciszek, mówiąc o tym, żeby wniknąć w tajemnicę ludzi, którzy go opuszczają, i o tym nawróceniu duszpasterskim, prawda, w tym kontekście.
Znaczy, nawrócenie duszpasterskie to jest taki termin, który do kościoła wszedł razem z synodem Ameryki, południowej i środkowej w Aparecida. Papież Franciszek wtedy jeszcze oczywiście nie jako papież był sekretarzem tego synodu. I ten synod przywiózł ze sobą do Rzymu. W sobie oczywiście. I stąd to pojęcie kluczowe dla synodu w Aparecida, nawrócenie pastoralne, wprowadził do swojej adhortacji Evangelii Gaudium. I to jest akurat termin, który opisuje wspólnoty, nie tylko konkretno, choć nawrócenie jest postawą człowieka, ale tu chodzi o wspólnoty. I papież, powtarzając tę definicję synodu z Aparecida, mówi, że nawrócenie pastoralne naszych wspólnot polega na przejściu od działalności konserwatorskiej do działalności misyjnej. Bo może być tak, że wspólnota ma taką tendencję, żeby się zakonserwować na jakimś poziomie. Na przykład jesteśmy zadowoleni z tego, ilu nas jest, jacy jesteśmy, i jesteśmy zapatrzeni tylko w to, żeby już nikogo nie stracić. No i chcemy ten stan jakoś utrzymać, nie? Papież mówi za Aparecidą, że to jest samobójstwo, to jedno, ale po drugie to jest wbrew poleceniu misyjnemu Pana Jezusa, który nas ciągle poza tę wspólnotę skierowuje. Czyli ważne jest, żeby wspólnota chciała wyjść poza siebie, żeby chciała się rozejrzeć, no, kto do niej należy, a kto do niej nie należy i dlaczego nie należy. To ja pamiętam, że na wizytacjach nieraz o tym mówiłem. No, jest was w kościele 4 na 10. No to pytanie kluczowe jest takie, czy znacie tych 6, których nie ma? No i odpowiedź jest taka, że oczywiście, że znają. A kto ich ma znać, jak nie oni? Proboszcz może nie znać. Ale ci, którzy są w kościele, znają tych, których nie ma. Bo mają ich w rodzinach, bo ktoś z rodziny nie chodzi do kościoła. Mają ich w sąsiedztwie, bo ktoś nie chodzi do kościoła. Mają ich wśród kolegów, koleżanek z pracy. Pytanie, czy was obchodzi los tych 6? Bo jak was nie obchodzi, to pytanie kluczowe jest, czy w jakiej mierze przeżywacie naprawdę tę waszą obecność tutaj. Bo najwyraźniej to, co zyskujecie tutaj, nie wygania was do innych. No ja myślę, że jest w życiu tak, że jak przeżyję coś, co jest dla mnie bardzo ważne i jakoś przeżyję to intensywnie, no to wychodząc z tego doświadczenia, pierwsze to szukam, komu by to przekazać, nie? To się nie dzieje. Nie dzieje się chyba dlatego, że jesteśmy bardzo skupieni na tym, żeby zakonserwować stan aktualny. To jest, proszę zobaczyć, jak księża rozmawiają. No byliśmy po kolędzie, tak? No to, a ile was w tym roku przyjęło? No 10% mniej niż w tamtym. No to jeszcze nie jest tak źle.
Usypiają nas te liczby. Trochę.
Nie, to znaczy, to nie jest to jest coś gorszego. Usypiałyby nas liczby, gdyby te liczby nie spadały. Ale my jesteśmy zadowoleni, że nie spadają za bardzo. Albo jesteśmy zadowoleni właśnie, że albo tam no, trochę drgnęło. I wtedy ciągle my jesteśmy właśnie skupieni na tym, żeby zachować status quo. Więc wtedy nie jesteśmy misyjni. Nie
jest Kościół martwy.
No nie, no on jest w tych członkach jakoś żywy. Przeżywają wiarę, przeżywają, słuchają Słowa Bożego, przyjmują wsobny, sakramenty. Tak? Natomiast jest bardzo wsobny, taki bardzo ochronny. To jeszcze w wielu innych wymiarach się pokazuje, tak? Znaczy, jesteśmy dobrzy w reagowaniu na ktoś nas tam gdzieś obrazi, ktoś nas skrzywdzi, ktoś nas sponiewiera, to reagujemy na to. Ale pozytywnie z czym wychodzimy?
Księże kardynale, przez ostatnie kilka lat no, różnym osobom wiernym w Kościele Krakowskim było nie najlepiej, mówiąc delikatnie, oględnie. Pierwszą taką sprawą, z którą było trudno się pogodzić, to no, taki bliski sojusz franciszkańskiej 3 z politykami jednej frakcji, ale nie tylko. Chodzi generalnie biorąc o to, czy ma ksiądz kardynał jakiś pomysł, taki rzeczywiście realny, żeby kształtować te relacje między właśnie światem polityki w taki sposób bezpieczny, mówiąc krótko, dla Kościoła, bo świat polityki, politycy bardzo często instrumentalizują Kościół, wykorzystują go do swoich celów. Jaki tutaj znaleźć klucz? No bo to nie jest takie proste. Zawsze bywają różnego rodzaju napięcia.
Na szczęście to nie ja mam ten pomysł. Jak ja bym miał ten pomysł, to nie byłoby najlepiej. Pomysł ma cały Kościół, który mówi, że tak się odczytuje po soborze, że jest sakramentem jedności całego rodzaju ludzkiego. Czyli jeśli Kościół jest po coś także w tym obszarze, w świecie polityki, to po to, żeby budować jedność całego rodzaju ludzkiego. Wiem, jak to brzmi, ale...
Górnolotnie.
Nie, ja myślałem naiwnie, ale nie jest naiwne. No, odwołam się do tego łódzkiego przykładu, bo on jest we mnie jeszcze świeży. Było tak, jak przyszedłem do Łodzi, że na przykład był organizowany opłatek w mieście, który organizowali wspólnie pani prezydent, pan wojewoda i wtedy pan marszałek. To się niestety skończyło. Ja uważam, że się skończyło przez tą taką serię wyborów, któreśmy przeżywali. To zupełnie jakiś czas taki, no... Ja boję się to mówić na głos, no ale to nie jest normalne, jeśli się co chwilę ma wybory. I w trakcie wyborów publiczna narracja jest z reguły ostrzejsza i staje się czasami dość agresywna. Tak delikatnie mówię. No więc naraz się to skończyło. I jakieś 3 lata temu wpadłem na pomysł, że w takim razie nie, to nie chodzi o to, żeby chodzić po opłatkach, chociaż jak byłem proszony, to szedłem. Ale trzeba zrobić swój własny i zaprosić wszystkich. I ja muszę powiedzieć, że przez 3 lata miałem taką wielką radość. Teraz ostatni raz, 19, jeszcze pojechałem z Krakowa do Łodzi, żeby ten opłatek przeżyć. Wszyscy, od lewa do prawa, wszyscy, wszystkie środowiska, uczeni, sąd, administracja, wszyscy, służby mundurowe, wszyscy, do 100 osób z miasta. To jest możliwe. No to jest coś, ktoś powie, jednorazowego, ale jest ważne. Robiliśmy, ale i to może się uda też robić w Krakowie. To troszeczkę w takim nawiązaniu do tego, co w Krakowie było lata temu, co nazywaliśmy dziedzińcem Pogan. I pani redaktor może pamięta, że pierwszy dziedziniec Pogan był z politykami właśnie.
Tak, pamiętam.
W Łodzi robiliśmy takie zamyślenia o Polsce i to było szukanie tego, co jest dobrem wspólnym. Czy my potrafimy razem jakoś jeszcze zdefiniować to, co nas gromadzi w Polsce, jakie wartości nas zbierają? To były bardzo piękne spotkania, bo robiłem je u siebie w domu. Miałem taką salę na może 70 osób. Z tych 70 zawsze 15 to była młodzież maturalna z jakiejś szkoły. No oprócz tego, no to właśnie też zapraszaliśmy bardzo szeroko, możliwie każdego. I zawsze to spotkanie miało formę dyskusji między 2 osobami, które możliwie bardzo daleko się od siebie różniły, ale miały te 2 cechy. To znaczy byli jakoś zakochani w Polsce i posiadali zdolność do rozmowy. No i na przykład ja nie zapomnę takich rozmów jak... Na przykład Ryszard Bugaj z Markiem Jurkiem. Dość daleko, choć oczywiście z tego samego nurtu pierwotnej Solidarności, ale potem. Czy na przykład profesor Modzelewski i profesor Szczębosz. Oni się fizycznie pierwszy raz w życiu u mnie spotkali w domu. Nigdy wcześniej się nie spotkali. Każdy z nich miał dramatycznie odmienną historię życia. Potrafili ze sobą przepięknie rozmawiać i to, co w tych spotkaniach było uderzające, że ile tych spotkań nie było, one wszystkie lądowały na końcu w słowie Solidarność. Na przykład profesor Stanisław Krajewski i profesor Buzek, czyli polski Żyd i polski luteranin. A rozmowa dotyczyła tego, jak się czują w tej Polsce, która ma jako jeden z kluczy do rozumienia siebie to utożsamienie Polak-Katolik. Nie ukrywali, że się różnie z tym czują. Profesor, pan premier Buzek trochę chyba łatwiej, pan profesor Krajewski trochę trudniej. To nie oznacza, że nie potrafią rozmawiać o Polsce i o tym, co ich w Polsce łączy. Myślę, że to jest robota Kościoła. Czyli być miejscem spotkania i nie narzucać w czasie tej debaty swojej wizji. Raczej właśnie stworzyć przestrzeń, żeby ludzie się spotkali i rozmawiali ze sobą. Ja nigdy nie zabierałem głos dwa razy na tych spotkaniach, czyli pierwszy raz witając wszystkich i drugi raz próbując jakoś podsumować. No i żałuję, że nie zdążyliśmy tego wydać. Może jeszcze namówię, już teraz mogę tylko prosić, bo tak wcześniej ten polecił, ale... Może namówię wydawnictwo Diecezji Łódzkiej na to, żeby zrobili z tego książkę, bo ona by była bardzo cenna. Ona poza wszystkim pokazywała tę umiejętność rozmowy. Więc trzeba szukać takich środków. Mówię, na pewno jest tak, że czas wyborczy temu nie sprzyja. Teraz można by chwilę coś porobić, bo zdaje się, że najbliższe wybory mamy w 27 roku. To jakoś możemy spokojnie pofunkcjonować w 26.
Michael Szudrich, naczelny rabin Polski, był jednym z pierwszych gości, których ksiądz kardynał przyjął przy ulicy Franciszkańskiej 3. Pamiętam ci za kardynała aktywność podczas Dni Judaizmu w Krakowie. Wiem o przyjaźni z błogosławionej pamięci już prezesem gminy wyznaniowej w Krakowie Tadeuszem Jakubowiczem. Chciałam przy okazji, mówimy o książkach, podziękować za tę książkę Chrześcijanie i Żydzi od Jezusa do Inkwizycji, o trudnych właśnie relacjach. I wtedy ksiądz kardynał na tym spotkaniu autorskim powiedział coś takiego, że czeka na ciąg dalszy, bo to jest 15 wieków i trzeba jeszcze napisać ciąg dalszy przez innych historyków, a także współczesność. W kontekście tej współczesności chciałam zapytać o to, co dzieje się w Strefie Gazy, co dzieje się w Izraelu. Takie pytanie się rodzi, czy krytykowanie Żydów zawsze jest antysemityzmem?
No nie, no z całą pewnością nie. W Kościele dobrze uczy ten, kto rozdziela. To Tomasz z Akwinu. Proszę popatrzeć na Stolicę Apostolską. Stolica Apostolska prowadzi dialog z Żydami i z judaizmem przy pomocy dwóch podmiotów. Czyli pierwszym jest sekretariat stanu. I sekretariat stanu, on prowadzi wszystkie zagadnienia polityczne, prawdziwie polityczne. Natomiast oprócz tego Stolica Apostolska ma Radę do spraw dialogu z Żydami i z judaizmem i ona jest przy dykasterii do spraw krzewienia jedności chrześcijan. I to jest dykasteria, która odpowiada za dialog teologiczny, za wizję religijną. I w Watykanie się tego tak prosto nie miesza. I myślę, że tak samo powinno być w każdym z kościołów lokalnych. Myślę, problem polega na tym, że my za łatwo w takim publicznym dyskursie podchodzimy do kwestii politycznych tak, że to wszystko, co się dzieje w polityce, tak naprawdę przekreśla jakikolwiek dialog religijny i też nasze religijne rozumienie relacji chrześcijan z Żydami. No i to pomieszanie pojęć jest czymś bardzo niebezpiecznym. Ja myślę, że od mojej książki, która, ja się z niej cieszę, to chciałem ją zawsze napisać i zeszło mi lata, żeby ją napisać. Ale to jest historyczna książka, to nie jest książka teologiczna. To jest książka historyczna i ja wiem, że zapewne nie wszystkim się łatwo czyta. To ważniejszą książką jest to, co przygotowaliśmy jako Komitet do Spraw Dialogu z Judaizmem przy Konferencji Episkopatu Polski. To jest książka, która wyszła na jesieni i ona publikuje... Zawsze był publikowany, ale publikuje razem wszystkie dokumenty Stolicy Apostolskiej dotyczące relacji z judaizmem od Nostra Aetate, czyli od deklaracji Soboru Watykańskiego II. I potem jeszcze wyszło tak naprawdę 5 ważnych dokumentów, które właściwie wszystkie mają akceptację papieską i są potwierdzone przez aktualnego papieża. To wychodziło od Soboru, a ostatni dokument jest datowany 2015. Zobaczymy, kiedy będzie następny, kolejny. No i to jest coś bardzo ważnego, bo te dokumenty pokazują, co Kościół dzisiaj po Soborze, rozwijając swoją wcześniejszą naukę, co tak naprawdę, czego naucza w odniesieniu do Izraela, do judaizmu. No i do jakich postaw też wprost zachęca. Wydaliśmy to z premedytacją i z wielkim zdeterminacją, może lepsze słowo, i chcemy rozpowszechnić ten zbiór dokumentów, bo bardzo często w tych debatach znowu publicznych Tak, padają głosy, które się wydają bardzo poważne teologicznie, ale one są zawsze ograniczone do wypowiedzi kościelnych na przykład z XV wieku. Nie, w Kościele jest coś, co się nazywa rozwój dogmatu i on się dokonuje, on się na pewno dokonuje w Duchu Świętym. I trzeba patrzeć, jak, w jaki sposób dzisiaj Kościół aktualizuje także to, czego nauczał 300 lat temu, 400 lat temu.
Jesteśmy podczas świąt Bożego Narodzenia. To przyjście Chrystusa w postaci dziecka to sytuacja bardzo taka kluczowa. Zastanawiam się, dlaczego przez wieki dzieci, bo to nie są chyba tylko sprawy kulturowe, były traktowane niepodmiotowo, były prześladowane. Dzisiaj także to się dzieje, są molestowane, są bite i tak dalej. Dlaczego tak trudno współczesnemu światu zobaczyć w twarzy dziecka Chrystusa?
Znaczy, ja bym najpierw odwrócił tę logikę i powiedziałbym, że dlatego Chrystus jest dzieckiem, że taka jest sytuacja dzieci. Bo...
I od tego się zaczyna.
Tak, to znaczy... Na pewno Chrystus wybiera to, co jest słabe i to, co jest właśnie nadużyte, upośledzone społecznie i tak dalej. Na pewno Chrystus zawsze staje po stronie takich osób, więc nic dziwnego, że stoi po stronie każdego dziecka. Ja powiem szczerze, nie za bardzo mam odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje, że dzieci są tak traktowane. No pewnie dzieje się tak, że po chrześcijańsku byśmy powiedzieli, że no to niestety z ludźmi robi grzech. Jest taka scena w Księdze Rodzaju, kiedy Lamek mówi, że jak dziecko zrobi mu siniec, to on go zabije. Wykorzystując no, słabość tej osoby, tak? Dorosłego człowieka za siniec pewnie by nie zabił. Czyli chrześcijaństwo nie mówi o człowieku w takich kategoriach hura optymistycznych i go idealizujących. Chrześcijaństwo mówi o tym, że człowiek jest skażony złem, że jest w nim jakieś mocne pęknięcie. Dlatego Chrystus przyszedł nas odkupić. Nie? Z racji na to, jacy jesteśmy. Jesteśmy pokiereszowani, jesteśmy naznaczeni grzechem. No to dzisiaj byśmy mogli mówić w ten sposób, że tam, gdzie w dalszym ciągu to się dzieje i to właśnie w odniesieniu do osób wierzących w Chrystusa, no to trzeba mówić, czy rozumiemy cokolwiek, czy nie rozumiemy z tego dzieła Jezusa, czyśmy je przyjęli, czy ono w nas owocuje. No to myślenie mnie najbardziej obchodzi jako biskupa. Ja nie jestem socjologiem ani tym, kto odpowiada za to, co się w państwie dzieje. Ale to, co się dzieje w Kościele, tak, no to są dramaty. W Łodzi takim dramatem dzieci było to, że ile dzieci potrzebowało pieczy zastępczej. I to idzie w setki. Łódź niestety w tych rankingach, czy jak to powiedzieć, ma miejsce niestety najwyższe, to znaczy najmniej chlubne, że dzieci, które potrzebują pieczy zastępczej, jest bardzo dużo. No ale muszę też powiedzieć, że kiedy pracowaliśmy nad tym z MOPS-em, to MOPS mówił, że co chwila do mnie przychodzi, bo mówi, że jednak to, co ksiądz kardynał robi, zachęcając i tak dalej, na przykład... Zachęcaliśmy księży, żeby po kolędzie rozmawiali z ludźmi, z rodzinami. To był tak naprawdę niemal jedyny dopływ tych rodzin, które się podejmowały pieczy zastępczej. I podejmują dalej.
No, może w Kościele za mało widzieć.
Potrzebna
się
jest
mówi
wrażliwość.
O przemocy?
Pewnie tak. Należałoby więcej.
W kazaniach, nie wiem, wrażliwić ludzi. Zmienić sposób myślenia, postrzegania.
Myślę, że po stronie kościelnej to jest chyba troszeczkę tak i to jest rodzaj pewnej kalki, która jest niebezpieczna, bo ona przegapia wszystkie konkretne potem sytuacje. Ta kalka mówi tak, że nie wolno kwestionować praw rodziców nad dziećmi.
Świętości rodziny.
No i to jest pewnie prawda. No, to znaczy wiadomo, że dziecko potrzebuje rodziców, ale też wiadomo, że rodzice nie są właścicielami tego dziecka. Nie są tymi, którzy mogą na tym dziecku, nie wiem, chcieć siebie samych odcisnąć i żeby to zrobić, potrafią to wyegzekwować także przemocą każdą, fizyczną, duchową i moralną. To są rzeczy niedopuszczalne, oczywiste. Natomiast to nie jest obrona, to jest próba zrozumienia, że czasami w Kościele jest taki wielki strach o rozmontowanie rodziny. Na pewno jest tak, że dzisiaj spór antropologiczny to jest spór o rodzinę. No i wtedy na przykład niektórych głosów jest mniej. No pewnie nikt w kościele nie powie, że przemoc jest dobra i to wiadome, nikt tego nie powie, nikt się do tego nie posunie. Ale milczenie chyba bierze się stąd.
Wczoraj papież Leon XIV wystosował list do księży i pisze tam o ich formacji także. I w tym kontekście chciałam zapytać, bo to jest bardzo istotne w nawróceniu Kościoła także, o formacji księży. Czy w tej formacji, bo mówi się często, że księża przychodzące do seminariów są niedojrzali, są mamisynkami, no, są tego rodzaju narracje. Czym jest w byciu właśnie kapłanem, byciu księdzem sprawa ojcostwa? Czy to jest jakoś ważne, czy to rezonuje odpowiednio?
Jest kluczowe. To jest w ogóle, to nie chodzi o księdza, to chodzi o każdego mężczyznę.
No ale ksiądz szczególnie może, no, bo inny mężczyzna może być ojcem.
Nie, no? Jasne, zaraz dojdę do księdza. No, to jest kluczowe w życiu każdego mężczyzny. Tak jak w życiu kobiety jest formacja do macierzyństwa, rozmaicie przeżywanego, w różnych wymiarach przeżywanego, ale i ojcostwo, i macierzyństwo to jest, polega na tym, że daje swoje życie, że je przekazuje. Niekoniecznie zawsze w sposób fizyczny, ale przekazuje komuś życie, to znaczy też, że przestaje żyć wyłącznie dla siebie, że pod siebie, no, robiąc z siebie pępek świata. Proszę zobaczyć, że można być fizycznie ojcem i wcale nie przekazywać tego życia, tylko właśnie klonować się na dziecku. Absolutnie tak. No, to jest chyba taki proces, że do ojcostwa się dojrzewa. Ja się niekoniecznie zgadzam z tym, że z seminarium wychodzą mamisynki. Ja byłem rektorem seminarium.
Nie mówię, że on blok, ale...
To są właśnie nieraz takie dość krzywdzące rzeczy, upraszczające. Także dlatego, że dzisiaj się podnosi wiek tych młodych ludzi, młodych, ciągle młodych jeszcze, którzy przychodzą do seminariów. Mamy to seminarium tak zwane 35+, gdzie przychodzą ludzie po 40.
To się udało w Łodzi.
To się udawało w Krakowie i się udaje w Łodzi. No więc to nie są mamisynki, to są mężczyźni, którzy mają za sobą nieraz zarządzanie wielkimi firmami albo prace, które były bardzo społecznie poważne, na przykład, nie wiem, były policjant, były nauczyciel i tak dalej. Więc tu ja bym nie szukał jakichś łatwych, upraszczających obrazów. Natomiast kluczowe jest to, że formacja księdza, jak pewnie każdego człowieka, formacja musi być stała. Znaczy, dramat się zaczyna wtedy, kiedy po najlepszym seminarium, ten ksiądz, który wyszedł, przestaje się formować. Albo nie dostaje propozycji od swojego biskupa w swojej diecezji, no albo ją lekceważy i niczego więcej nie szuka, bo jest przekonany, że już wszystko wie. No i to wtedy jest problem. To wtedy rzeczywiście możemy mieć do czynienia z kimś, kto zamiast się rozwijać, to się zwija. No i wtedy trzeba tylko współczuć jego parafianom.
Księże kardynale...
Ale muszę powiedzieć, że piękne pierwsze doświadczenie, tak, jakie mam, gdy chodzi o formację stałą, to były rekolekcje teraz z księżmi przed ingresem. W pierwszym dniu było 600 księży w kościele, w drugim i w trzecim mniej więcej tak samo. Chociaż byli tacy, którzy nie byli pierwszego dnia, albo trzeciego dnia byli tacy, co nie byli ani pierwszego, ani drugiego. Ale jednak się jakoś pokazali, więc w sumie tych księży pewnie było około 800 na tych rekolekcjach. Był bardzo... dobry odbiór słowa, było bardzo piękne skupienie. Była naprawdę poruszająca odpowiedź księży, którzy poszli do spowiedzi. Rekolekcje się skończyły, jeszcze siedzieli gdzieś parami po bazylice i się spowiadali. No i była hojna jałmużna na pomoc na Ukrainie. Ponad 100 tysięcy złotych ci księża zebrali. To nie jest tak... Znaczy widać, że nawrócenie rozwiązało im portfele, no.
I dało im też powiew wolności. To znaczy, czytałam komentarze różnych znajomych księży, którzy się poczuli wreszcie wolni. Przewietrzony.
Nie czytam tych komentarzy. Dało im możliwość spotkania i to było cenne, że po słuchaniu słowa spotykaliśmy się przy jakiejś symbolicznej zupełnie, nie wiem, kanapce i czymś do picia. I że można się spotkać, że można porozmawiać, że można rękę uścisnąć. Tak, no to o to idzie, ale to jest właśnie moment formacji stałej. Teraz trzeba pomyśleć, jak temu dać ciąg dalszy, bo sama ta odpowiedź pokazuje, że jest pragnienie. Jest pragnienie, jest wyczucie potrzeby. Chociaż z drugiej strony, żeby nie było tak pięknie, to trzeba by powiedzieć, że z tego, co pamiętam, księży w Krakowie jest 1200 samych diecezjalnych księży. No i to niestety, bo tam jeszcze niektórzy, to wiem, uczestniczyli przez internet czy na inne sposoby. No ale dość często, czy w Krakowie, czy w Łodzi, czy w Warszawie, czy na całym świecie, pewnie dość często nie ma na takich rekolekcjach, czy na tych wszystkich, w tych inicjatywach, które są formacyjne, no nie ma tych, którym to najbardziej byłoby potrzebne pewnie. Więc to też tak jest i trzeba to widzieć, bo inaczej to łatwo jest poddać się właśnie tym liczbom pozytywnym.
Księże kardynale, życzenia dla słuchaczy Radia Kraków? Święta piękne.
Życzenia pewnie takie, jest ten refren, że słowo staje się ciałem i mieszka między nami. Pan Bóg nigdy nie wypowiada słowa po to, żeby sobie pogadać, tylko po to, żeby zostało wcielone. I w Jezusie wszystkie Boże słowa są na tak. Więc bardzo bym życzył każdemu z nas, żeby słowo Boga w nas było na tak i żebyśmy mu dali ciało. Bo do tego jesteśmy wezwani, żeby słowa słuchać, przyjąć. No i je urodzić potem, dać mu ciało, żeby słowo było widzialne, nie tylko słyszane.
Księże kardynale, wiele zapowiedzi, między innymi wiadomo synod diecezjalny na przełomie lutego i marca. Wiem, że ksiądz kardynał jest pracoholikiem, wiem, że kocha narty, znajdzie się czas na narty w tym roku. Bo tak, do franciszkańskiej trzy.
Nie ukrywam, bo jestem tak zmęczony, że ledwie siedzę na tym krześle, bo jestem cały pospinany i jeśli się nie wybiorę, to pewnie zamiast kochać ludzi, to będę na nich krzyczał i warczał. Więc to już nie chodzi tylko o mnie, tylko raczej o to, żeby naprawdę się zresetować i wystartować. No, czas jest krótki i to nie dlatego, że dzieło jest poważne. Ono nie jest na jednego człowieka, więc ja w tej chwili potrzebuję bardzo szybko zbierać ludzi, którzy stworzą jakąś ekipę zdolną do rozmaitej burzy mózgów i do tego, jak poukładać ten proces. No i dopiero po tym przemyśleniu trzeba będzie pewnie zwołać Radę Kapłańską, dziekanów, może Radę Duszpasterską, porozmawiać szerzej, no i zacząć.
Ale bez nart będzie trudno.
Chyba nie damy rady.
Serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję za to spotkanie i czas.
Pierwsze spotkania zrobimy przed nartami, a następne po.
Liczę na kolejne. Dziękuję bardzo.
Z Bogiem, dziękuję.